Cześć, tu znowu Tomek, czyli Tomek Klaudowski z podcastem Rozchmurzony. W dzisiejszym odcinku opowiem dalej o GitOpsie, gdzie zaadresuję największe wyzwania związane z wdrażaniem, z używaniem tego podejścia w Twojej organizacji. W poprzedniej części mówiłem ogólnie o tym, dlaczego GitOps jest potrzebny, z czym to się wiąże, jakie fajne problemy w przystępny sposób rozwiązuje. Więc jeśli go nie przesłuchałeś i nie wiesz, z czym tak naprawdę je się ten GitOps, to zachęcam cię do przesłuchania poprzedniego odcinka. Ale w tym będę również poruszał takie rzeczy, można powiedzieć, podstawowe, natomiast skupię się głównie na tych mniej przyjemnych rzeczach, to znaczy po prostu opowiem ci, dlaczego to nie jest tak łatwe, bo gdyby było, to zauważ, że byśmy o tym nie rozmawiali, każdy by to przyjął, że tak trzeba, to jest proste, oczywiste, tak jak unit testy i tak dalej, a dzisiaj właśnie zaadresuję te najważniejsze wyzwania i powiem ci, jakie opcje są do ich rozwiązania. To jedziemy od razu z grubej rury, mianowicie problem kury i jajka. No bo spójrz, jak zarządzać jednym klastrem, to jest dość prosta rzecz. Po prostu instalujesz, załóżmy, już zostając przy Kubernetesie, instalujesz na Kubernetesie jakiś kontroler GitOpsowy, czyli na przykład w takie Argo CD. I w sumie to jest dość prosta rzecz, podłączasz go pod repozytorium, czy bardziej pod repozytoria i wszystko się synchronizuje, możesz sobie obserwować, zmieniać, rollbackować, zarządzać nawet rolami, wszystko jest pięknie. Natomiast jeśli chcesz stosować GitOps, to raczej chcesz to zrobić, żeby ułatwić sobie pracę z wieloma klastrami. No i tu pojawia się problem, jak to ogarnąć. No właśnie, przyjrzymy się pierwszej opcji. Mówię tutaj o modelu znanym po części z cloudu, mianowicie taki hub and spoke, czyli taki hub, miejsce centralne i szprychy, spokes, gdzie mamy jeden klaster taki zarządzający, klaster, mówię tutaj specjalnie klaster, który jest źródłem nie tyle prawdy, co też jest miejscem do zarządzania pozostałymi klastrami, które są jego, można powiedzieć, nawet satelitami. Robi się to bardzo prosto, po prostu wystarczy zarządzać takim jednym centralnym klastrem, którego cel jest dość prosty. Ma on uruchamiać silnik GitOpsowy, zostańmy przy tym Argo CD, i następnie synchronizować zmiany, czyli zaczytywać rzeczy z repozytoriów bardziej, oraz łączyć się do swoich satelit, czyli do tych szprych, do innych klastrów, którymi zarządza, i tam te zmiany synchronizować, czyli łączyć się po API kubernetesowym i następnie aplikować te zmiany, monitorować, odwracać, czy też synchronizować, jeśli ustawimy opcję ciągłej synchronizacji, tak aby Git faktycznie z tego GitOpsowego podejścia był jedynym źródłem prawdy dla tych wszystkich klastrów. No i wówczas ten główny, ten hub staje się takim jedynym miejscem kontroli i widoczności. No, widoczności, jeśli chodzi o proces synchronizacji zmian. I tutaj, tak jak mówiłem, w przypadku GitOpsa krytycznym elementem staje się serwer Gita z repozytoriami, czy też usługa Gita z repozytoriami. Tak samo tutaj ten główny klaster staje się też krytycznym miejscem, które trzeba audytować, które trzeba otoczyć szczególną opieką, jeśli chodzi o security właśnie. No i mówię tutaj w kontekście security. Znaczy, możemy mówić na wielu poziomach. Oczywiście taki klaster musi być zabezpieczony zarówno od strony takiej stricte sieciowej, ale również od strony kubernetesowej, jeśli chodzi o audyty, żebyśmy mieli pewność, że nikt tam niepowołany się nie dostanie, bo jeśli się dostanie, to niestety, będzie mógł się w jakiś sposób dostać do tych pozostałych klastrów, więc to jest szczególnie istotne. Więc tradycyjne środki, jeśli chodzi o security, musimy zawrzeć od strony infrastruktury, od strony Kubernetesa, może jakieś admission kontrolery, koniecznie nawet, oraz też zadbać o role, jakie chcemy przydzielać użytkownikom. No bo to jest tak, że możemy wybrać sobie tryb tego silnika GitOpsowego, który umożliwia użytkownikom łączenie się do takiego głównego klastra oraz następnie albo podglądanie zmian, albo też wręcz operowanie tymi zmianami, jeśli na przykład jest potrzebna ręczna synchronizacja. No i tutaj musimy ustalić, którą stronę chcemy. Ja oczywiście jestem za pełną automatyzacją, ale uważam, że czyli bez konieczności jakichś wprowadzania zmian na samym na przykład takim Argo CD. Natomiast uważam, że fajnie jest wykorzystać albo dać widoczność do tego, co się dzieje na tych klastrach, może mniej doświadczonym użytkownikom, albo po prostu użytkownikom, którzy chcą mieć pewność, chcą podglądać sobie zmiany. Dlaczego by z tego nie skorzystać? Argo CD w tym wypadku ma dość przyjemny interfejs graficzny. To, co lubię na przykład również w nim, to to, że buduje on fajne mapy powiązań obiektów i oznacza takimi serduszkami rzeczy, czyli usługi, które są w stanie healthy, czyli są zdrowe i robi to w bardzo fajny sposób i bardzo, bardzo polecam, jeśli jeszcze tego nie widziałeś. Ale do tych ról, to co ma w szczególności Argo CD, to własny system role-based access control, co jest fajne, ale jednocześnie znowu wprowadza ci pewną warstwę abstrakcji, którą musisz zarządzać. I znowu tutaj właśnie powracamy do problemu kury i jajka. No bo jak zarządzać tym Argo CD, tym pierwszym klastrem? No tu akurat jest według mnie sprawa dość prosta. Po prostu również na tym głównym klastrze, na tym hubie zarządzasz tymi zmianami. Też z poziomu dedykowanego, szczególnie chronionego repozytorium. Tak, aby ten główny klaster, ten hub, również synchronizował sobie zmiany z takiego właśnie repozytorium. A co się stanie, jak taki klaster, ten główny, ten hub, ulegnie awarii? No bo mamy tylko jeden taki klaster. Okej, dobrze, zakładam, że postawisz ten klaster na więcej niż jednym węźle, ale no wymagana jest tutaj odpowiednie zabezpieczenie, żeby faktycznie zmniejszyć ryzyko awarii. Ale przygotuj się, że awarie będą. Mogą to być po prostu przerwy w działaniu spowodowane jakimś elementem sieciowym, na którym nie masz wpływu. I co wtedy? Czy te pozostałe klastry będą w jakiś sposób dotknięte tym? I tak, i nie. Czyli ulubiona odpowiedź, to zależy. To znaczy, tak naprawdę nie dotknie tego, nie powinieneś w jakiś sposób tego zauważyć, twoi użytkownicy również, dlatego że ten klaster ma w sumie jedną tylko rolę, mianowicie synchronizować zmiany z repozytoriów Gita do tych klastrów. Więc jeśli nie ma potrzeby wprowadzania zmian, to sam ten hub się po prostu nudzi. Okej, może jeśli nie będzie dostępny, to nie będzie mógł w stanie przywrócić zmian, jeśli jest włączona taka opcja, ale sam w sobie nie będzie to tak dotkliwe, żeby było odczuwalne przez użytkowników. Po prostu aplikacje będą na tych pozostałych wszystkich klastrach sobie swobodnie działać. To przejdźmy teraz do drugiego rozwiązania, czyli modelu takiego rozproszonego, gdzie nie mamy centralnego silnika GitOps, nie ma tego głównego huba, tylko każdy w zasadzie z klastrów ma własny silnik GitOps i ten silnik GitOps jest odpowiedzialny za zaciąganie zmian ze zdefiniowanych oczywiście repozytoriów oraz aplikowanie ich na danym klastrze. To ma o tyle przewagę nad poprzednim modelem, że nie musisz wystawiać API, czyli dostępu do klastra nie musisz dawać. Może to być ukryte za jakimiś Może być w cloudzie na prywatnych adresach IP, taki control plane. Więc wówczas nie ograniczasz to ryzyko, dlatego że sam silnik GitOps w trybie pull będzie sprawdzał, czy są jakieś zmiany w danych repozytoriach i je odpowiednio aplikował. Więc to jest zasadnicza różnica, jeśli ci zależy na takim ukryciu API, żeby nie wystawiać go właśnie dla takiego pojedynczego głównego klastra, to może być opcja, którą możesz rozważyć. Jednocześnie, jak masz tych klastrów wiele, przez wiele nie rozumiem 3, tylko bardziej może 13, 30 albo 300, to wówczas pamiętaj, że będziesz miał tyle samo oddzielnych silników GitOps, które muszą działać, które czasami się coś może nie zadziać, coś się może nie zsynchronizować, więc musisz te 13 czy te 300 problemów, inaczej, może aż tyle problemów nie będzie, ale na tych wielu klastrach musisz je po prostu oddzielnie adresować i rozwiązywać. No i każdy z tych rozproszonych klastrów będzie pytał z repozytorium Gita, czy zestaw repozytoriów Gita, więc to może mieć pewien czynnik, jeśli sam szczególnie zarządzasz Gitem, bo będą to albo założone jakieś, będzie utrzymywane stałe połączenie, albo będzie pulowane, w zależności od którą opcję wybierzesz, więc to może się przełożyć na zwiększony load, użycie takiego serwisu Git. Ale spójrz, że masz jeszcze dodatkową zaletę, jeśli nie przeszkadza ci zarządzanie tego w odrębny sposób, również uprawnieniami, że awaria pojedynczego, jakieś problemy pojedynczego silnika GitOps, no w zasadzie nie wpływa na pozostałe silniki, na pozostałe procesy synchronizacji, więc to może być też dla ciebie ok, lepsze rozwiązanie niż ten hub and spoke poprzednio omawiany. Poza tym, przy tego typu rozproszonej architekturze możesz też mieć możliwość po prostu nadawania większych uprawnień poszczególnym grupom użytkowników, czy też architektów, czy kogokolwiek, kto ma mieć pełen dostęp do danego klastra, ale nie do innych. Oczywiście, od razu wspomnę, da się to zrobić na pojedynczym klastrze, ale tam wymagana jest szczególna uwaga, bo jakiś mały błąd może spowodować, że nieuprawnione osoby będą widziały, albo co gorsza, będą mogły wpływać na zmiany na klastrach, których nie powinny widzieć i na pewno nie powinny wpływać na zmiany. Kolejny problem, czy też wyzwanie, jakie wiąże się z GitOpsem, które słyszę i które słyszałem po moich występach na ostatnich konferencjach, jest, no wydaje się dość prosty, mianowicie jak zarządzać poświadczeniami, czyli credentialami, albo jak ktoś ostatnio mówił, kredkami. I ja tutaj chcę omówić kilka takich rozwiązań, zaczynając od najprostszego według mnie, czyli szyfrowanie twoich danych poufnych, hasła, klucze prywatne i tak dalej oraz wersjonowanie ich w Gicie. To się doskonale sprawdzi dla małych organizacji, dla małych rozwiązań, gdzie nie trzeba używać jakichś złożonych usług. Wystarczy tylko kawałek oprogramowania, Git i w sumie tyle. A o jakim kawałku oprogramowania tutaj mówię? No ja używałem i polecam, na szczęście projekt został odratowany, bo przez chwilę był zapomniany. Mianowicie projekt się nazywa SOPS, S-O-P-S. Linka znajdziesz na stronie odcinka, a powiem ci, jak to może działać. Otóż możesz na przykład twoje sekrety, bo to głównie jeśli w Kubernetesie się obracamy, to o takich obiektach mówimy, możesz w całości trzymać w Gicie łącznie z tymi danymi. Natomiast dla osób, które nie posiadają uprawnień, te sekrety będą szyfrowane jakimś mocnym algorytmem szyfrowania i nie będą widoczne, znaczy oczywiście będą widoczne w postaci zaszyfrowanej dla innych, ale będą one po prostu chronione, ale jednocześnie wersjonowane bez konieczności trzymania ich w jakiejś zewnętrznej usłudze. A jak je możesz szyfrować? Możesz użyć, i tu jest najprostszy przypadek, użyć kluczy GPG. To wymaga dystrybucji i też tak naprawdę skonfigurowania tego SOPS-a w odpowiedni sposób, tak aby zaufana grupa ludzi miała dostęp do odszyfrowywania i zaszyfrowywania tych danych. Przez co te osoby są w stanie nie tylko czytać, ale również zmieniać zawartość tych sekretów. To wiąże się z tym, że tak naprawdę przenosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych danych na te zaufane osoby. Gdzieś ten problem kury jajka w tym wypadku leży w tym, że gdzieś ktoś musi być zaufany, więc ktoś musi być początkiem tego łańcucha zaufania i to robisz wewnętrznie właśnie ufając osobom, czy też tak naprawdę ich kluczom, ich zestawom kluczy GPG. Ale SOPS ma też taką fajną rzecz, że możesz w pewnym momencie przejść z szyfrowania tymi kluczami, szczególnie jak tych osób będzie więcej i będą różne zestawy tych poświadczeń do szyfrowania, możesz przejść z szyfrowania kluczami na szyfrowanie usługami, czyli mogą to być usługi HashiCorp Vault, mogą być to Azure Key Vault, czy GCP KMS, AWS KMS, więc możesz użyć usług i to już tam definiować, kto ma dostęp do odszyfrowywania i zaszyfrowywania tych danych, utrzymując wciąż ten element zaszyfrowanych danych trzymanych w repozytorium Gita. Plusem tego rozwiązania jest olbrzymia prostota. Szyfrujesz, wysyłasz do repo i koniec. Oczywiście silnik GitOps, jemu też musisz dać możliwość odszyfrowywania tego i aplikowania na klastrach, ale to jest mniejsza rzecz, dość prosta do ogarnięcia. Natomiast jest jeden poważny minus tego rozwiązania. Bo z tą prostotą idzie dość duże ryzyko, które musisz w jakiś sposób zaadresować. Mianowicie, a co jeśli ktoś zapomni zaszyfrować? To znaczy wypcha to do Gita w sposób niezaszyfrowany, no bo tak naprawdę to od osoby zarządzającej tymi sekretami zależy, czy zapomną zrobić to. Oczywiście da się to ogarnąć w postaci jakichś hooków gitowych i tak dalej, ale pomyłki się zdarzają, no i taki niezaszyfrowany sekret, niezaszyfrowane dane mogą wylądować w repozytorium Gita i wtedy trzeba zmieniać poświadczenia, nie wiem, z historią Gita już będzie trochę gorzej, aczkolwiek też pewnie by się dało. Natomiast to jest pewne ryzyko związane z tą dużą zaletą, jaką jest prostota. Pamiętaj, że tak to wygląda, ale dla małych rozwiązań, dla małych organizacji, które zaczynają, albo jakichś startupów, to jest wystarczające, czyli to szyfrowanie i wypychanie do Gita. Drugie rozwiązanie, o którym chcę ci powiedzieć, to używanie danych poufnych gdzieś trzymanych na zewnątrz, czyli tutaj już wchodzimy w element utrzymywania takich danych właśnie, nie wiem, HashiCorp Vault lub też innych usługach, na przykład cloudowych, które wspomniałem wcześniej, tak aby je zaczytywać do aplikacji. Ale w tym sposobie zaczytujemy je bezpośrednio, bez konieczności tworzenia sekretów. O co tutaj chodzi? Otóż możesz zmniejszyć sobie ryzyko i nie używać w ogóle obiektów sekret, mówię tutaj o Kubernetesie głównie, tylko używać bezpośredniego powiązania danych przytrzymywanych gdzieś w usłudze HashiCorp Vault, czy też AWS KMS, Azure Key Vault i tak dalej, wstrzykiwać je bezpośrednio na przykład właśnie do podów. A jak tego użyć? To proste. Na początku powiem ci o tym rozwiązanym z HashiCorp Vault, dlatego że jeśli zainstalujesz operatora albo przez Helm Charta, jeśli wolisz, takiego HashiCorp Vaulta, przynajmniej część kliencką, to będziesz w stanie skorzystać z tego, że agent Vaulta działający na twoim klastrze będzie automatycznie mógł w stanie się łączyć z zewnętrznym HashiCorp Vaultem i wstrzykiwać dane do twojej aplikacji bez tworzenia sekretów. To jest akurat dość fajna rzecz, bo chronisz też w pewien sposób, zmniejszasz ryzyko to, że ktoś ma uprawnienia do sekretów i może to podejrzeć. W każdym razie unikasz tej warstwy tworzenia sekretów. Drugą metodą, którą de facto da się też zrobić z HashiCorp Vaultem, jest metoda wykorzystania tak zwanego sterownika CSI. CSI to jest taka warstwa abstrakcji w Kubernetesie, dzięki której możesz różnego rodzaju storage dostarczać do twoich aplikacji. Ale nie możesz również wykorzystać to nie tylko do dostarczania wolumenów na dane, ale również do dostarczania danych poufnych. Właśnie zaciągając to z HashiCorp Vaulta albo z innych usług, właśnie wykorzystując dedykowany kontroler, który konfiguruje się odpowiednio. Linka postaram się podać w opisie tego odcinka. Dzięki temu unikniesz konieczności tworzenia sekretów i w sposób przezroczysty te dane będą zaczytywane przez twoje pody. No i w ten sposób rozwiązujesz problem, który był przy pierwszym rozwiązaniu, przy szyfrowaniu i wysłaniu do Gita, mianowicie nie ma tego ryzyka, że wyślesz jakieś dane niezaszyfrowane, poufne do Gita, dlatego że w Gicie będą tylko referencje, czyli wskazania na to, gdzie te dane mają być, skąd mają być pobrane, po to, aby odpowiedni kontroler, odpowiednie oprogramowanie zaciągnęło je bezpośrednio i wstrzyknęło do twoich aplikacji, do twoich podów, a tak naprawdę już na samym końcu kontenerów. A czy są minusy? Oczywiście jest ich całkiem sporo. Przede wszystkim nie da się w ten sposób niestety przekazywać zmiennych środowiskowych. Jeśli wykorzystujesz tą metodę, nie ma sekretu, to nie możesz, przynajmniej łatwo, nie możesz przekazać takiej danej poufnej jako zmienną środowiskową do twojej aplikacji. No i te sterowniki CSI czy HashiCorp Vault, one wstrzykują dane poufne tylko dla podów. Nie jest to możliwe na przykład dla kontrolerów ingres, znaczy mówię o samym obiekcie ingres, dlatego że sekrety w Kubernetesie są używane przez inne obiekty, niekoniecznie pody. No i właśnie takim najpopularniejszym obiektem jest ingres, gdzie sekret przytrzymuje zestaw kluczy dla certyfikatów. No i w tym wypadku nie możesz pobrać takich certyfikatów i przekazać ich do ingresa, bo to wymaga sekretów. Oczywiście tu musisz, to jest też pewne utrudnienie, zainstalować ten kontroler, czy to część kliencką HashiCorp Vaulta, czy też kontroler do sekretów przez CSI, więc kolejny kawałek usługi, za którą odpowiadasz, którą musisz dbać, monitorować i tak dalej. No i w porównaniu do poprzedniego przypadku, ty tak naprawdę przenosisz odpowiedzialność, na przykład jeśli wykorzystujesz klucze GPG do szyfrowania, w tym pierwszym przypadku, to przenosisz to z tych osób na usługę. Czyli to, kto zarządza tą usługą, będzie w stanie określać, kto ma mieć dostęp, kto może zmieniać, odczytywać te sekrety. Więc to nie jest tak, że to wszystko jest takie piękne. Wszystko, pamiętaj, zresztą dlatego słuchasz tego podcastu, że wszystko ma swoją cenę, tak zwane trade-offy. Ale jeśli chcesz być ekspertem, architektem i tworzyć rozwiązania, to musisz zastanawiać się, na które kompromisy jesteś w stanie pójść. No i trzecie rozwiązanie to jest de facto rozbudowa tego poprzedniego, mianowicie również używanie referencji dla użycia danych poufnych, ale z tworzeniem sekretów. To znaczy, ty sekretów nie tworzysz, nie utrzymujesz je w repozytoriach Gita, tworzysz tam tylko referencje. Mogą to być jakieś dedykowane obiekty, adnotacje, różne są metody, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. Ale w Gicie tylko odnosisz się na przykład do jakiegoś URL-a, na przykład na twoim HashiCorp Vaulcie, do jakiejś ścieżki w AWS, KMS-ie i tak dalej, bez konieczności wpisywania tam stricte tych twoich danych poufnych. Jakie są tutaj rozwiązania? No super popularnym jest kontroler External Secrets, ale Vault również wspiera takie rozwiązanie, czyli może zaciągać dane właśnie od siebie do sekretu, tak aby już w sposób tradycyjny udostępniać go aplikacjom i innym usługom, takim jak ingres, ale również CSI Secrets, o którym też mówiłem poprzednio, w poprzednim rozwiązaniu, też poprzez opcję też może tworzyć te pośrednie obiekty, czyli sekrety. Plusy? No tak jak poprzednio, nie musisz dbać o to, aby martwić się, czy ktoś zakomitował sekrety do twoich repozytoriów, bo wszystkie dane są po stronie usługi. I co najważniejsze, zyskujesz kompatybilność, czyli pojawiają się sekrety, jeśli masz dobrego airbaga ogarniętego, to super, bo wówczas możesz używać zmiennych środowiskowych, czyli przekazywać je jako config mapy albo jako bezpośrednio klucze do podów. Niektóre aplikacje wymagają, szczególnie jakieś gotowe, które powstają z helmchartów, wymagają czasami podawania różnych rzeczy właśnie przez zmienne środowiskowe, a nie przez pliki. Minusy? W sumie tak jak poprzednio, więc potrzebujesz kontrolera, ale tak jak mówię, da się przynajmniej zmienne środowiskowe w tym sposobie możesz używać. No i minusem jest to, że się pojawiają sekrety, więc mam nadzieję, że ogarniesz już dobrze airbaga i wiesz, jak ważne jest to, żeby odpowiednią rolę przydzielać, tak aby użytkownicy tych sekretów po prostu nie czytali. Okej, przejdźmy teraz do takiego ciekawego problemu, ale dość, wydaje mi się, łatwego. Natomiast zaadresuję go, bo część osób zgłaszała mi właśnie taką dziwną rzecz, o której myślą. Myślą w kontekście oczywiście GitOpsa. Mianowicie, no fajnie, są zmiany w Gicie, ale skąd wiadomo, że one się znajdują na danym środowisku, czy też już konkretnie na produkcji? No bo tak jak ci mówiłem w poprzednim odcinku, w GitOpsie jest raczej model stosowany eventual consistency, czyli to, że coś się znajduje w Gicie, nie oznacza automatycznie, że w tym momencie po commicie te zmiany są zaaplikowane na klastrach, czy też na maszynach wirtualnych. To nie, niestety. No i pierwszym rozwiązaniem tego problemu rozwiązanie jest dość proste, mianowicie dajesz dostęp do silnika GitOps w trybie tylko do czytu, aby można było zobaczyć tam statusy zielone, te badge i tak dalej, które są dostępne, wystawiane między innymi z takiego Argo CD. Jeśli zechcesz, to da się to również z poziomu Kubernetesa, z poziomu API Kubernetesa wydobyć, jeśli chcesz pozostać tylko przy dostępie API czy przy command line, to też jest możliwe i nie tylko w Argo, ale we Fluxie i innych rozwiązaniach. O, między innymi, które nie wspomniałem w pierwszej części, czyli na przykład Crossplane. Tam nie potrzebujesz GUI, bo możesz to wszystkie te zmiany również ogarniać z poziomu command line'a. Kolejnym rozwiązaniem, które możesz chcieć zastosować, to w jaki sposób zwrócenie informacji z silnika GitOps do Gita, bo jeśli ograniczysz się do widoczności środowiska w Gicie, to możesz chcieć na przykład w jakiś sposób oznaczać badge'em, czyli wprost mówiąc udostępniać informacje z silnika GitOps do Gita. Gdzieś w repozytorium dać linki do badge'y, że tak jest wdrożone na to środowisko, ta zmiana i tak dalej. To może być akurat dość fajna rzecz. Możesz też posłużyć się git tagami. Opcji jest sporo, ale to wybierzesz, jakie zechcesz. W każdym razie możesz tą informację z to, co wie silnik GitOpsa, przerzucić w repozytorium Gita, z którego te zmiany są synchronizowane. A jeśli strasznie chcesz, jeśli masz duże, rozproszone środowisko, to możesz pokusić się, szczególnie jak teraz jest to o wiele prostsze z AI-em, utworzyć jakiś mały dashboard, który będzie miał zestawienie, co, jaki commit i z jakim tagiem być może ma synchronizowane zmiany, z jakiego repozytorium. Jest to dość proste, nie wiem, bo nie robiłem researchu, czy są już takie rzeczy. Oczywiście taką rzeczą, takim dashboardem może być sam Argo CD, ale możesz chcieć sobie uprościć to, zawrzeć jakieś dodatkowe informacje, to już możesz łatwo utworzyć. Mówię łatwo, bo sam tworzyłem już takie rozwiązania z poziomu AI, utworzyć apkę z małym frontendem, mikro backendem i z głowy. I mam jeszcze jeden temat, który chcę zaadresować, bo też często się pojawia. I już chyba przeszliśmy od momentu, w którym boimy się uruchamiać aplikacje stanowe, czyli stateful apps na Kubernetesie, ale jak nimi zarządzać właśnie w postaci kodu, skoro jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest aplikacja stanowa, więc ten stan no jakoś musimy kontrolować, badać i, no i zmieniać oczywiście. Zacznę od tego, jak ja bym tego nie robił. Unikałbym za wszelką cenę, jeśli jest to możliwe. Mianowicie nie robiłbym tego niestety przez Helm czarty. To znaczy Helm sam sobie jest średnio deklaratywny, aczkolwiek jest super popularny i nie da się bez Helm czartów chyba środowiskami Kubernetes swoimi zarządzać. Natomiast jest średnio deklaratywny, dlatego że mamy tam command line'a, Helm install i opcję instalowania upgrade'u, to o tej operacji mówię, ale jest to średnio deklaratywne. Także oczywiście możesz tego użyć i pewnie wiele osób jest do tego zmuszonych. Dlaczego? O tym zaraz powiem. Natomiast Helm czarty, część z nich może być średnio napisana, no bo, no właśnie, dlaczego? No bo Helm czarty ja bardzo często używam do takiego szybkiego demo jakiegoś, do sprawdzania. Natomiast same ten proces upgrade'u jest dla mnie pewnym ryzykiem, dlatego że jest tam mało punktów kontrolnych i może się to coś wywalić. No bo spójrz, jeśli ktoś chce mieć aplikację stateful, szczególnie mówię tutaj o dostępnych bazach danych, systemach kolejkowych, pub-subach i tak dalej, to raczej nie pozostaje przy Helm czarcie, tylko tworzy, zrobi pauzę, robię tą pauzę, za chwilę powiem, tak. Jeśli powiedziałeś sobie operatory, to masz rację, bo do tego są po prostu operatory. Po to powstały, głównie dla aplikacji statefulowych, aby bezpieczniej nimi zarządzać. I jeśli chcesz zarządzać w sposób lepszy swoimi aplikacjami stanowymi, to upewnij się, że jest do tego operator. Jest już ponad 10 lat po premierze Kubernetesa i naprawdę już wiele firm swoje usługi, albo bardziej projektów open source'owych ma już odpowiednie operatory. Więc koniecznie sprawdź i zacznij ich używać właśnie do zarządzania tymi aplikacjami. Dzięki temu uzyskasz naprawdę mnóstwo funkcji, takich jak łatwe stawianie instancji, klastrowanie wielowęzłowych instalacji usług, zarządzanie userami. No bo właśnie, jedną z tych opcji, którą chcemy zmieniać na aplikacjach stanowych, jest dodawanie, usuwanie, zmiana ról dla użytkownika i to da się robić poprzez manifesty. Jeśli używasz operatorów, to zamiast logować się do bazy danych, do Kafki, do czegokolwiek tam chcesz, to robisz to właśnie z poziomu manifestu, czyli tworzysz ten manifest. Jeśli nie chcesz, żeby użytkownik istniał, to usuwasz manifest i już logika operatora ma spowodować, że to ma się zadziać. I to jest super. A do tego ja bardzo lubię operatory na przykład dla baz danych. Dzięki temu mam świetny dostęp do backupów, do ich odtwarzania, do integracji z observability, logi, metryki, tracy. Mam też szyfrowane połączenia. To jest kwintesencja, jak dla mnie, aplikacji stanowych uruchamianych na Kubernetesie w stylu GitOpsowym. Bo z aplikacjami stanowymi, i do tego się dużo pytań z tym pojawia, wiąże się po prostu ryzyko. Jeśli mamy aplikacje bezstanowe, no to tam coś zniknie, okej, odtworzymy to. Natomiast tutaj musimy chronić dane, więc dlatego konkretnie upewnij się, że te backupy, które skonfigurujesz, działają, czy da się to odtworzyć. Zadbaj o ten mały chaos engineering, dzięki czemu wiesz, że no, wszelkie niespodzianki, no wszelkie to może za dużo powiedziane, ale te niespodzianki, wiesz z czym to się wiąże. Zrób też między innymi to, o czym mówiłem, Helm upgrade. Wolałbym sprawdzić, jak się zachowa operator zmieniający wersję, na przykład, nie wiem, Postgresa z, nie wiem, z jakiejś, nazwijmy, 14 do 15 czy coś takiego. No i dzięki temu, jeśli robisz to jeszcze na wielu środowiskach, unikniesz poważnych problemów, a resztę, no cóż, o resztę tu upewni się, że masz backupy, czyli masz dane, ale również wszystko o to zadba GitOps. Masz również w wersjonowanych manifestach, które trzymasz gdzie? Oczywiście w Gicie. No i na końcu tego wyzwania, jak zarządzać aplikacjami stanowymi, powiem oczywistość, taki totalny banał, mianowicie nie rób tego na Kubernetesie, rób to na usługach, czyli wykorzystaj usługi w cloudzie, jeśli możesz, bo tam jest czasami tanio, szybko, dobrze, dobra, to przesadziłem, ale na pewno jest szybko i dobrze, z tą taniością może być gorzej. No i dzięki temu możesz zarządzać takimi swoimi aplikacjami stanowymi, tak jakby scedować odpowiedzialność za to do pewnego stopnia na dostawców głównie chmurowych, tutaj mówimy, a zarządzać tym na przykład w postaci kodu Terraform OpenTofu albo na przykład crossplanem, to też jest, robi się teraz bardziej popularne. Jednocześnie tutaj wiąże się ryzyko uzależnienia od takiego API cloudowego, no ale cóż, jeśli twoja aplikacja działa na cloudzie albo jest w stanie używać usług cloudowych, to może być to o wiele po prostu bezpieczniejsze i w pewnym aspekcie nawet tańsze, bo nie musisz dbać, nie musisz sobie wyrywać włosów z głowy, że coś nie działa, nie możesz spać po nocach, bo jak tam backupy i tak dalej. No cóż, to się da załatwić po prostu zasypując, mam nadzieję, niewielką ilością pieniędzy. No dobrze, to tyle z takich najważniejszych według mnie wyzwań. Jeśli masz inne, jeśli chcesz, żebym je poruszył w których z odcinków, a może dzięki temu mogę jakiś dedykowany do tego warsztat zrobić, albo szukam też tematów na przyszłe konferencje, to napisz mi koniecznie w komentarzu, czy na YouTubie, czy na dowolnej platformie, gdzie tego słuchasz. Możesz mi napisać też na maila. Zapraszam też cię do subskrypcji na mój newsletter. Linka oczywiście znajdziesz na stronie cloudowski.com i na stronie tego odcinka. Ale chcę ci powiedzieć też, że nie poruszyłem tutaj super ważnego tematu, który zostawię sobie na odcinek kolejny. Mianowicie, nie wiem, czy zauważyłeś, ale tutaj poruszam takie elementy związane z platformą. A co z aplikacjami? A jak wdrażać aplikacje? No bo mamy tam CI/CD, a CI/CD, jak to ma się do GitOpsa? To w ogóle był temat właśnie moich występów na konferencjach ostatnio i chcę ci tak jakby przybliżyć te moje przemyślenia właśnie w takim dedykowanym odcinku podcastu. Więc zapraszam cię już na kolejny odcinek. A tymczasem to tyle. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. Trzymaj się. Na razie, cześć.